Magdalena Drochomirecka, dzień dobry Państwu. Rozpoczynamy audycję Po co nam historia? Cotygodniową audycję na antenie Radia Kraków. Witam serdecznie gości, którzy przyjęli zaproszenie do dzisiejszego programu. Profesor Tomasz Gąsowski, historyk, i dzisiaj tak przedstawię w związku z tematyką audycji. W 1989 roku członek Małopolskiego Komitetu Obywatelskiego Solidarności, szef kampanii wyborczej do Sejmu i Senatu. Jest 2 czerwca, a przecież za 2 dni będziemy obchodzić kolejną rocznicę. Grzegorz Surdy, uczestnik opozycji antykomunistycznej w PRL, więc tu będą i wspomnienia, i także udział w tamtym czasie i aktywność. I Piotr Fugiel, także uczestnik opozycji antykomunistycznej w PRL. 4 czerwca wiąże się w historii naszej najnowszej z 2 datami, które to już, nie wiem, będę panów pytać, pana profesora na pewno. W jakimś sensie były takimi kamieniami i są kamieniami milowymi. No to jest 4 czerwca 1989 roku, czyli tak zwane wybory kontraktowe. No i 4 czerwca 1992 roku, kiedy upada rząd Jana Olszewskiego. Pierwszy rząd powołany, utworzony po tak naprawdę pierwszych wolnych wyborach w październiku roku poprzedniego. No niedługo, bo pół roku wytrwali. 2 ważne daty, które, jak sądzę, o co panów zapytam, no, nadały jednak rys i kształt rzeczywistości, w której teraz jesteśmy. No to zapytam właśnie o to pana profesora, czy rzeczywiście te 2 daty są sprawcami tego, z czym no, w tej chwili też się borykamy, bo szczerze sobie powiedzmy, że ta sytuacja ciągle się jakoś tam ciągnie, prawda?
Niewątpliwie, natomiast dodałbym jeszcze jeden moment ważny, jakby w takim podwójnym znaczeniu, mianowicie pierwsze wybory prezydenckie. Z jednej strony były to właśnie pierwsze wolne wybory rzeczywiście, a ich znaczenie polegało na tym, że z jednej strony obóz solidarnościowy, który przystąpił do Okrągłego Stołu i był częścią tego nowo tworzącego się systemu politycznego, no podzielił się ze względu na 2 rywalizujące kandydatury Lecha Wałęsy i Tadeusza Mazowieckiego. Ale wybór Lecha Wałęsy miał jeszcze jedno znaczenie symboliczne, którego nie doceniamy i które nas w istocie pozbawiło czegoś, co jest niesłychanie istotne w przeżywaniu tej przeszłości, to znaczy elementu takiego emocjonalnego, bo III Rzeczpospolita nie ma swojego 11 listopada. Początek jest różnie przypisywany różnym datom i różnym wydarzeniom. Tymczasem wybór Lecha Wałęsy i przybycie na tę uroczystość prezydenta Rzeczpospolitej na uchodźstwie, który przekazał Wałęsie wszystkie insygnia i znaki II Rzeczpospolitej, przekazał mu jakby dar niepodległości, idei niepodległości, która była tak troskliwie i skutecznie przechowana na emigracji, i to nie zostało zupełnie jakby odnotowane w naszej pamięci. Najlepszym takim dowodem jest...
Przepraszam, bo wejdę tak słowo, ciekawe, dlaczego właściwie nie zostało odnotowane?
To jest dobre pytanie.
Bo to chyba jest dobre pytanie, bo to uroczystość pokazująca kontynuację rzeczywiście wolnej II Rzeczpospolitej, prawda?
Ci, którzy byli obecni w momencie składania przysięgi przez Lecha Wałęsę, twierdzą, że usłyszeli, jak on rzucił pod nosem niejako do siebie: dzisiaj zaczęła się III Rzeczpospolita. No ale, jak powiedziałem, pewnym takim znakiem dość swobodnego podejścia do tego momentu jest i jego następstw jest fakt, że najważniejszy znak Rzeczpospolitej, czyli chorągiew Rzeczpospolitej, która została przekazana, przechowana i przekazana przez prezydenta na ręce Lecha Wałęsy, nie została włączona w ogóle do polskich znaków państwowych w III Rzeczpospolitej.
To bardzo charakterystyczne. No właśnie, może Grzegorz Surdy, bo czy te wydarzenia, te symbole właściwie, o których powiedział pan profesor Gąsowski, i to, co podobno pod nosem powiedział Lech Wałęsa już jako prezydent, no nadało ten ryt III Rzeczpospolitej, taki odchodzący od tradycji II RP, no i jakby ze wszystkimi konsekwencjami, które doprowadziły potem do upadku rządu Jana Olszewskiego.
Znaczy tu pan profesor naświetlił ważną rzecz, że ten proces jakby właśnie nie ma jednej daty, nie ma swojego 11 listopada. Oczywiście proces powstawania II Rzeczypospolitej też był procesem, ale
wrócę na pytanie, bo
no właśnie, bo był to proces transformacji, jak ładnie to sobie nazwano, czyli czasowy po prostu zmiany, mało tego takiej niekonsekwentnej zmiany, bo przypomnę, że zostaliśmy zostawionym właściwie całym prawem odziedziczonym po PRL-u z wszelkiego rodzaju złymi praktykami, złymi naleciałościami. Przypomnę, że sprawa konstytucji wlokła się.
Tę sytuację i te słowa, które byśmy...
No myślę, że u źródeł tak naprawdę to, co czasami wyciąga się jak takiego, jak demon tkwiący, to była kwestia jednak tych nieformalnych uzgodnień, paktów, które zawierano, które konsekwentnie, one zaowocowały tym, że nie było tak naprawdę ani dekomunizacji, ani lustracji. Ta lustracja była podnoszona kilkukrotnie i gdzieś tam szczątkowo była przeprowadzona, ale nawet nie doprowadziliśmy do sytuacji, którą przeszli Czesi, którzy jednak zostrowali to w armii nawet, nie, że od kapitana wzwyż tak naprawdę pousuwano wojsku.
Otwarto też te archiwa i...
Tak. Tutaj bym jeszcze dodał do tego, że wydaje się, że część środowisk opozycyjnych była po prostu bardzo krytycznie nastawiona do II Rzeczpospolitej i uważała, że odwołanie się do jej tradycji nie przysporzy jej popularności.
To prawda, ale to też jest efekt tych 50 lat komuny, która potrafiła po prostu za przeproszeniem wbić do głowy pewne schematy nieprawdziwe funkcjonowania II Rzeczypospolitej. Oczywiście w II Rzeczypospolitej też trafiały się patologie, ale jednak one systemowo nie były przyzwalane, zamykano, za przeproszeniem, nawet legionistów, no generałów za afery, jeżeli była afera jakaś tam, to zasłużony generał po prostu szedł siedzieć.
No rzecz nie polega przecież na tym, że afery się nie zdarzają, bo ludzie zawsze są ludźmi, to jest tylko kwestia, czy aż może kwestia reakcji na tego typu działania. Najmłodszy, jeśli mogę, przepraszam, nie wytykając, broń Boże, nikomu wieku, no, ale pokoleniowo.
Ale też weteran.
No właśnie, no też weteran, nie uczestniczył w opozycji antykomunistycznej. W 89 roku jeszcze pan Piotr Fugiel był w średniej szkole.
Już byłem zaawansowanym studentem. Zaawansowanym studentem, który w 89 roku podjął decyzję, że zmieni, znaczy, że się wyjdzie za mąż, tak? Znaczy, ożeni.
No. Tak, ożeni się. Trzymamy się w wersji
niegenderowej. Tak, niegenderowej. Tak, w sierpniu mieliśmy ślub z moją narzeczoną. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że on trochę, ta data sierpniowa rzutowała na to, co się działo, co ja robiłem w czerwcu i 4 czerwca, bo ja się tak, po pierwsze tam uczestniczyliśmy w tych wszystkich wydarzeniach, próbach młodzieżowych, zrobienie takiej wiosny, takiej wiosny protestując przeciwko umawianiu się z komunistami, tak, bo ja byłem w tej części opozycji i w tej części młodzieży, która uważała, że komunę trzeba obalić, a nie z nią się dogadywać.
To jest dobry moment, żeby wspomnieć też działania nieżyjącego już niestety taty, prawda? Bo to
tak, ale tata w tym zakresie wydaje mi się, że on też podchodził z takiego z racji wieku i z racji swojego doświadczenia, podchodził do tego w ten sposób, że no, komunę trzeba w różny sposób tam próbować oszukać, ograć. No tak jak to mówiliśmy, że starzy weterani zapatrzyli są w Wałęsę, tak? Tata był robotnikiem, patrzył na Wałęsę i ta Wałęsa wyznaczał kierunki, a dla nas, dla młodego pokolenia, to było to zaprzeczenie wszystkiego tego, o czym my marzyliśmy. My nie myśleliśmy o dogadywaniu się z komunistami, absolutnie. Jeżeli już to dogadywanie się taktycznym, ale nie w ten sposób. My byliśmy zainteresowani obaleniem komunistów, ponieważ uważaliśmy, że oni są już tak słabi, że to rzeczywiście trzeba pewien wysiłek podjąć i ich obalić. Te wydarzenia majowe u nas, jak one skończyły, to ja, że tak
no,
powiem...
lutowe, a później majowe.
Tak, lutowe i majowe, tak. Jak się one skończyły, ja byłem studentem, więc tutaj z racji bliskości ulicy Gołębiej i Uniwersytetu, no to ja tam też się angażowałem w te zadymy. Natomiast musiałem pomyśleć o tym, że trzeba zarobić na wesele i coś pomyśleć o tym, że tworzę jakiś tutaj nowy rozdział w swoim życiu. I ja wymyśliłem, że pojadę do Szwecji na zbierać truskawki. Ja w końcówkę maja pojechałem do Szwecji. Chciałem o tym to trochę opowiedzieć, bo to jest taki splot takich wydarzeń, które są ciekawe. Pojechałem do Szwecji z dwoma kolegami. Tam mieliśmy nagrane jedno miejsce. Jechaliśmy. Przyjęła nas taka pani Ingerd, świętej pamięci Ingerd i Gustaw, którzy wtedy mieli około 70 lat, którzy pierwszy raz widzieli Polaków i w ogóle byli zachwyceni, że ktoś chce pracować na wyspie Åland. To jest taka długa wyspa przy brzegach Szwecji, że ktoś chce pracować i zbierać truskawki, że studenci z Polski. Oni się kompletnie nie orientowali, że my nie możemy pracować legalnie i tak dalej. No, ale to nieważne. No, byli bardzo mili, jak najbardziej dali nam rower, miejsce do mieszkania, kuchnia, wszystko fajnie i tak dalej. Ale nasz obowiązek, no, zbliżał się 4 czerwca, powiedzieliśmy tak, no to trzeba to jakoś zorganizować. Pojechaliśmy autostopem, który nie do końca wyszedł do Halmstad, to jest taka miejscowość poniżej Göteborga, czyli przejechaliśmy przez tam południową Szwecję. Tam byliśmy u takiej pani, która nam tam trochę pomogła, trochę tam przenocowała, coś tam żeśmy powiedzieli. I ona nas podrzuciła do Malmy, a Malmę, bo mieliśmy nagrane, zadzwoniliśmy do Biura Solidarności Walczącej, tam byli przedstawiciele Solidarności Walczącej, że możemy u nich na 4 przyjechać, oni tam z nami pogadają, dadzą nam, co możemy tam zabrać od nich, podwiozą pod ambasadę, zagłosujecie, no i tam pojedziecie dalej na tą farmę. Zrobiliśmy tak jak chcieliśmy. Efekt był taki, że mieliśmy 3 ogromne plecaki książek, które takich wychodzących na emigracji poza cenzurą. No, 3 ogromne plecaki, naprawdę wyładowane po 30 kilo. Uginaliśmy się pod tymi plecakami, ale zostawiliśmy to w biurze, pojechaliśmy pod ambasadę, głosowaliśmy, mieliśmy okazję zobaczyć tych wszystkich ubeków takich zdegustowanych, że ktoś tu jednak chce głosować, aha, że ktoś przyszedł do tej ambasady i chce głosować. No i to, że my żeśmy tam, ja pamiętam sobie, że oni że tak patrzyli, tak byli niespaczeni, bo my żeśmy przecież tam wtedy trzeba było te wszystkie nazwiska po kolei wszystkie skreślić na tej liście, więc my to pieczołowicie tam skreślaliśmy tą listę.
A to lista krajowa.
Tak, listę krajową, więc trzeba było to skreślić, więc nie, my żeśmy, tam instrukcje były różne, ale my byliśmy wersję taką, że przyjęliśmy, że to trzeba skreślić. I co? I wyszliśmy, no i oczywiście oni tam demonstrowali pod tą ambasadą, bo okazało się, że oni mieli taki punkt z instruktarzem, jak należy głosować, i pomogliśmy im tam po południu, żeśmy siedzieli z nimi i tam pomagaliśmy im przy tej demonstracji przed ambasadą. I potem pojechaliśmy, potem nas podwieźli chyba na autobus i pojechaliśmy do Malmy. I następny dzień, znaczy dzień po albo 2 dni po, tego niestety nie pamiętam, mieliśmy tam radio, poprosiliśmy właścicieli, żeby nam zorganizowali radio, których moglibyśmy słuchać. No i dali nam takie radio, które była jedynka. Udało nam się tą jedynkę znaleźć. No i no, oczywiście, bo byliśmy zainteresowani, no jak poszło, tak? No, jaki był efekt tego naszego głosowania, tak? Pojechaliśmy tyle kilometrów i tak dalej, no, zaangażowaliśmy się maksymalnie, no to teraz jeszcze Polska cała, no to zobaczymy, jaki był. I to, co nastąpiło wtedy, to przemówienie Olszewskiego, Onyszkiewicza, który był rzecznikiem OKP. Przyznam się szczerze, to był jeden z trzech elementów, które są dla mnie osobiście takimi kamieniami milowymi w zmianie takich poglądów. Znaczy, pierwsze to właśnie to jego przemówienie, które mówi hola, hola, ale to tak, ale to zwycięstwo, ale to jednak trzeba tak delikatnie i tak, że to nie do końca, że tu musimy się przyglądać. Przygotowywał Gród do zmiany ordynacji w trakcie gry, tak, czyli w trakcie wyborów, no to coś, co
może
było...
Może tak mniej hasłowo, jeśli pan Piotr przy głosie, proszę powiedzieć, o co chodziło, tak? Wynik był druzgocący.
Tak, komuniści przegrali z Kretesem, a przecież umowa była taka, że ta lista krajowa musi wejść. W związku z powyższym trzeba zmienić przepisy, zmienić ordynację wyborczą, żeby ona jednak weszła.
Więc w trakcie wyborów pan Onyszkiewicz po prostu powiedział narodowi, że to trzeba
zmienić. Tak. I to był taki dla nas szok, tak? No jak to możliwe? No przecież społeczeństwo zagłosowało. No to był wybór. No jak był wybór, no to skreśliliśmy. Jak skreśliliśmy, to nie ma odstępstwa.
Młodzieńcza naiwność.
Tak, tak. I od razu powiem jeszcze dwa następne elementy, które były w tym samym roku. To następny to wybór Jaruzelskiego. Ktoś, kto miał krew na rękę, został prezydentem. No i trzeci element.
Zresztą
prawdopodobnie
taki,
tak. No tak, taka wersja oficjalna. No i trzeci element to, że wtedy, kiedy my żeśmy demonstrowali w Nowej Hucie w listopadzie, rząd Mazowieckiego wysyłał z OMO, żeby bronić pomnika Lenina. No to już było kropka nad i, w zasadzie
teraz
koniec.
Panom, tak?
Znaczy ja jedną rzecz tylko uzupełnię a propos, bo te porozumienia miały miejsce i one wynikały z pewnej mentalności ludzi, bo ja powiem o przykładzie krakowskim, który myślę, że dobrze oddaje tą sytuację, ponieważ 5 myśmy robili, 4 czerwca również miały miejsce wydarzenia w Chinach na placu Tiananmen, masakra studentów protestujących i myśmy od razu właściwie z marszu na zajutrz robili duży wiec. Z marszu, więc on nie był zgłaszany. Przeszliśmy wokół plant i wróciliśmy pod uniwersytet. I co jest charakterystyczne, bo to pokazuje pewną mentalność. Szacowny, znany profesor krakowski pod kolegium Nowum wyskoczył z tyłu i powiedział, że nasz wiec jest nielegalny. Na co ja to wyśmiałem i w efekcie zostałem zawieszony w wyniku protestu, który właśnie na całym świecie, również w Polsce, był postrzegany jako słuszny, mówię o proteście chińskich studentów, jako początek być może również zmian w Chinach. Mhm. To zostało skutecznie powstrzymane i właściwie Chiny tkwią poza gospodarczym jakby zmianami i dalej w tym schemacie komunistycznym, funkcjonowania dalej partii komunistycznej. I mówię, profesor zacny skąd Dinon, który powiedział, że wiec jest nielegalnym, a mówimy o wydarzeniach 5 czerwca, już po wyborach czerwcowych, po 4 i było już wiadomo, wstępne te wyniki jasno mówiły, że społeczeństwo jednoznacznie udzieliło poparcia Solidarności, szeroko rozumianej Solidarności. Więc to pokazuje, że to nie tylko kwestia uzgodnień, gdzieś tam Geremka czy Onyszkiewicza, ale również mentalnie, że byliśmy jednak...
zakodowanego poczucia...
No chyba mentalnie nie dorośliśmy. Byliśmy właśnie zniewoleni.
Profesor Gąsowski. Bo ja tu do wspomnień trochę też chciałam wrócić.
Jeden wątek tutaj podniósł, który już się pojawił i pojawia, to znaczy jakby te pokłady tego PRL-u tkwiące w ludziach, w nas. I one objawiały się w rozmaity sposób. Mianowicie przytoczę jeden, który jest ważny dlatego, że ten moment przez niektórych jest też uważany za prawdziwy początek niepodległości, to znaczy moment, w którym ostatni żołnierz Armii Czerwonej Radzieckiej opuścił terytorium Polski. To było 16 września 1993 roku i odpowiedzialny za całą tę operację generał składał meldunek ówczesnej premier pani Hannie Suchockiej. No i właśnie powiedział, że w dniu dzisiejszym ostatni żołnierz rosyjski opuścił terytorium Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej.
To też tak ku powtórzeniu, żeby państwo słuchający sobie te lata
Polskiej Rzeczpospolitej,
prawda?
Ludowej.
Ale on był generałem, nie? Wyszkolony jeszcze w Moskwie.
Rok, wolne wybory, mamy rok 93 i żołnierz radziecki opuszcza Polską Rzeczpospolitą Ludową, jak mówił generał. Ale to warto byłoby też, jeżeli mogę profesora prosić o powiedzenie, bo to tuż przed upadkiem właśnie rządu olszewskiego, tak, kiedy Wałęsa jedzie do Moskwy i chce zawrzeć takie, nazwijmy to, gospodarcze porozumienie, tak, prawda? To właśnie dotyczące między innymi tych miejsc stacjonowania wojsk radzieckich, sowieckich.
Trzeba pamiętać, że wszystkie te wydarzenia, czyli ten finał taki długi, o którym mówimy, nie jest rewolucją. Nie był rewolucją, tylko był, no właśnie jak tutaj już padło to słowo, transformacją opartą o porozumienie pomiędzy dwiema stronami, na które kładła duży nacisk trzecia strona, to znaczy Stany Zjednoczone. Bo jak tutaj mój kolega wspomniał o wyborach Jaruzelskiego, to przecież przed wyborami grono zaufanych, czy jakoś tam wybranych posłów już, którzy mieli dokonywać
tego... Ale Okapowski, czyli strony
Solidarnościowej, bo tutaj przypomnę, że te wybory nie były wyborami powszechnymi, do których jesteśmy dziś przyzwyczajeni, tylko to były wybory przez Zgromadzenie Narodowe, czyli wspólne posiedzenie senatorów i posłów. Byli zaproszeni do ambasady amerykańskiej,
4 lipca,
gdzie zostali poinformowani po pierwsze o tym, że jednak należałoby dla zachowania stabilności i bezpieczeństwa dokonać wyboru właśnie generała Jaruzelskiego i po drugie powiedzieli, w jaki sposób można to zrobić, żeby się nadmiernie nie skompromitować. No i tak właśnie się stało. Więc...
No pytałam też tak wspomnieniowo, przygotowanie do tych wyborów.
A, to jest zupełnie inna...
Kampanii wyborczej do inna bajka. Sejmu i Senatu. Zresztą i pan Grzegorz Surdy także był włączony. Pan Piotr Fugiel się miał żenić, więc był zajęty wtedy czym innym.
Był zwolniony.
Natomiast jak chodzi o przygotowanie do wyborów, no to pierwsza sprawa to było ustalenie procedury, w jaki sposób kandydaci tego obozu solidarnościowego, który występował pod szyldem Komitetu Obywatelskiego przy Lechu Wałęsie, mają się do tego dzieła zabrać. W związku z tym powstały regionalne komitety obywatelskie, no między innymi właśnie tutaj ten Małopolski, którego przewodniczącym był szef Solidarności Podziemnej, a teraz już Nadziemnej, Stefan Jurczak. No i w refektarzu, tak, w refektarzu ojców Bernardynów pod Wawelem odbyło się zebranie właśnie członków tego Komitetu Obywatelskiego, którzy dokonali przy pomocy tam wcześniej ustalonej procedury wybory swoich kandydatów, czyli naszych kandydatów na posłów. Dlatego, że wybór kandydatów na senatorów odbył się centralnie, że tak powiem. Byli oni de facto wyznaczeni przez Lecha Wałęsę. W związku z tym też zostali zaopatrzeni w znakomicie działający plakat. Było to indywidualne zdjęcie każdego kandydata senatorów z Lechem Wałęsą.
I posłów też.
Natomiast no, te wybory nie były takie bardzo proste i gładkie. Dochodziło do zdrowej skądinąd rywalizacji. No i rzeczywiście ostatecznie ta lista miejsc, które były tutaj do obsadzenia na naszym terenie, została zapełniona. I wtedy pojawił się problem, to kto będzie za to odpowiadał? I zapadła długa cisza. I wreszcie wstał ówczesny prezes Klubu Inteligencji Katolickiej, pan Andrzej Potocki, który już był wyznaczony na senatora w województwie sieradzkim i powiedział, że on się decyduje i on bierze na siebie odpowiedzialność. I to był bardzo ważny gest świadczący o jego postawie takiej obywatelskiej, patriotycznej nawet powiedziałbym. No i rzeczywiście tak było. Natomiast dalszy etap to był, polegał na tym, żeby w poszczególnych okręgach wyborczych stworzyć no, takie zespoły wyborcze, sztaby wyborcze, czy jakby to nazwać.
No powiedzmy, trzeba że tutaj, jednak to był jakiś brak doświadczenia całkowity,
całkowity brak, prawda? Doświadczenia, no i całkowity też brak środków na razie, powiedzmy sobie tak. Ten podział na okręgi był bardzo chytrze przeprowadzony, mianowicie ja powiem, jak to wyglądało na przykładzie okręgu, którym ja kierowałem kampanią, a który się ładnie nazywał Kraków-Śródmieście. Tylko że Śródmieście, okręg Kraków-Śródmieście zaczynał się na rynku w Krakowie, a kończył się na rynku w Słomnikach. Bo cały pomysł polegał na tym, żeby miasto, które z punktu widzenia władzy no rzeczywiście było nie do zdobycia, zapewne, jak i wiele, wiele innych, zostało jakby rozmiękczone przez dołączenie dużego obszaru wiejskiego, rolniczego, gdzie no, ta aktywność i ta świadomość, jeśli tak można powiedzieć, była znacznie słabsza i liczono, że to się jakoś tam zbilansuje i rzeczywiście prowadzenie kampanii w mieście nie było bardzo skomplikowane, no bo tutaj jest bliskość jakby ze względu na zamieszkanie. Wiele ośrodków solidarnościowych, które już się ujawniły i które w rozmaity sposób tam działały, skoordynowane albo nie. Natomiast w środowisku wiejskim nie wiadomo było, od czego zacząć i w co włożyć ręce. I dlatego następnego dnia, po tym jak został podany termin wyborów, udaliśmy się we trójkę, to znaczy Stefan Jurczak i chyba Zygmunt Kolenda i ja, do kardynała. No i zreferowaliśmy, jak wygląda sytuacja. On po swojemu słuchał, kiwał głową, nic nie mówił. I poprosił nas na koniec, żebyśmy wyszli i zaczekali. No i po paru minutach wyszedł jego sekretarz z jakimiś papierami w ręku. No, okazało się, że to są trzy po prostu kartki papieru i każdy z nas dostał jedną z nich. I to był list kardynała do wszystkich proboszczów na terenie archidiecezji krakowskiej z prośbą o to, ażeby okazicielowi tego pisma udzielili wszelkiej pomocy w sprawie, w której się zwróci. I to zadziałało znakomicie z jednym...
Szczególnie w małych miejscowościach.
Z jednym wyjątkiem, mianowicie była taka parafia, w której proboszcz naszego wysłannika wykopał za drzwi. Ale poza tym...
Nie dowiemy się, rozumiem. Co to
nie dowiemy się już Proszę. Chyba. Zabiorę te tajemnice do grobu. Natomiast Będziemy chodzi wyciągać. O to, że reakcje duchownych były różne. Najczęściej były neutralne. No, byli tacy, którzy wyrażali wyraźne zadowolenie czy radość, że tak jest. No, ale byli też tacy bardzo sceptyczni. Ja akurat się właśnie z czymś takim zetknąłem, bo zostałem albo sam się odkomenderowałem do Kościoła Świętej Anny, najbliższego tu uniwersytetowi. No i trafiłem do proboszcza księdza Płonki, który cieszył się opinią bardzo takiego godnego kapłana, duszpasterza i tak dalej, i tak dalej. Wysoki, szczupły, chudy wręcz. Mówiono o nim, że nie chodzi, tylko się unosi. No i on jak zobaczył ten list, to jęknął cicho i powiedział, no to niech pan pójdzie ze mną. I poszliśmy do jego kancelarii i dał mi bardzo interesujący i bardzo mnie zaskakujący wykład, którego nie będę tutaj streszczał, ale po części powiedziałbym, że to, co wtedy wydawało mi się zupełnie jakieś absurdalne, w tej chwili się sprawdza. Mianowicie, no, ujmę to w sposób najprostszy, mianowicie ludzie, których przyjęliśmy pod swój dach, którym umożliwiliśmy działania, za jakiś czas zwrócą się przeciwko nam.
Ja tylko jeszcze jedną rzecz uzupełnię, bo spryt komuny, choć on się na szczęście nie do końca sprawdził, polegał nie tylko na okręgu, ale również, przypomnę, że poza tym, że 65% mieli tak zwane listy sojusznicze PZPR-owską, SD i PSL, i ZSL-owską, to jeszcze na kontrkandydatami do tych naszych kandydatów, nazwijmy strony społecznej, były często uważane za osoby szacowne pod tytułem profesor Krawczuk.
Profesor Jacek Majchrowski.
Jacek Majchrowski. To byli kandydaci tak zwani bezpartyjni, mimo że oczywiście umocowani jak najbardziej w strukturach
znani,
PRL-owskich.
Nie mogli mieć na tym...
Nie mieli PZPR-u, nie mieli ten, ale startowali właśnie jako bezpartyjni, byli kandydatami i oni w tych wyborach ponieśli zdecydowaną, ale to zdecydowaną klęskę po prostu, bo wyniki ich były rzeczywiście
te przygotowania jeszcze dokończę.
Bo zaraz wrócimy do wspomnienia, tylko chciałam zapytać pana Piotra, jak już się wydarzył ten 4 czerwca, jak się wydarzyły te, no nazwijmy to, rozczarowania, tak? Szczególnie konferencją prasową pana Onyszkiewicza. No to co się potem działo przy tej drugiej turze wyborów?
Znaczy ja przy drugiej turze już nie uczestniczyłem w wyborach, natomiast no oczywiście z tego co pamiętam, znaczy ja byłem już wtedy zarobiony byłem w truskawkach, w związku z tym o drugim wyjeździe do Malmy już nie było mowy.
A ty jadasz jeszcze truskawki?
Uwielbiam. Słuchajcie, akurat miałem dryg do tych truskawek, bo ja pamiętam do dzisiaj, że w ciągu 4 tygodni zarobiłem $1,500. $1,500 na te czasy to była naprawdę kupę pieniędzy. Kupę pieniędzy. Pani, ta Iniert i ten Gustaw, ci Szwedzi oryginalni,
dobrze,
byli zachwyceni.
Uległo przedawnieniu, bo by ci fiskus naliczyli podatki.
Ale byli zachwyceni. Naprawdę, oni byli tak dozgonnie wdzięczni, bo my żeśmy tam pracowali od 6 rano do oficjalnie do 2. Ale jak trzeba było jakieś zamówienie, to wyjechaliśmy potem jeszcze na pole wieczorami, w nocy, tak późnym wieczorem, tam były długie noce, więc naprawdę pracowaliśmy czasami do 10. I nie po latach, potem zaprzyjaźniliśmy się z nimi i tam, że tak powiem, byłem takim przyjacielem rodziny, oni już nie żyją, ale oni wspominali, że słuchajcie, to był najlepszy rok, którym oni mieli, dlatego że zbieranie tych truskawek odbywało się za pomocą uczniów lub tam dwójki takich sąsiadów, których dobrze zbierali i oni byli bezradni. Znaczy większość truskawek się marnowała na polu. I oni do tego i tam potem przez kilka lat żeśmy do nich jeździli, zbierali truskawki, a potem jeździliśmy na wypoczynek. Ale nie. Truskawki lubię i tak. Nie uczestniczyliśmy. Natomiast moje środowisko oczywiście poszło za ciosem, tak? Tylko ta decyzja o wyborze Jaruzelskiego znowu na naszego środowiska była płachtą na byka. No jak to? I potem już i potem ciągle pod górkę. To znaczy, że ci, którzy nas prześladowali fizycznie, tak, czyli ubecy, nieubecy, oni miękko lądują w biznesie i ja to sam widziałem. Człowiek, który mnie tam nieźle tępił, spotkałem go na ulicy, on był przedstawicielem regionalnym AKWY. Kodaka. I on się śmiał w żywe oczy przede mną. To ewidentnie ten entuzjazm 4 czerwca poszedł się pi.
No tak? Świetnie. Znaczy, ja powiem o jednej 4 rzeczy. 4 czerwca, jeśli tylko pozwolisz, bo to właśnie o czym mówi pan Piotr, to my zbieramy teraz złe owoce.
No ja właśnie chciałem powiedzieć o przypadku własnym, bo to no, no,
tak, ale właśnie chcę powiedzieć, że to się jakby ciągnie po prostu do teraz, że to już się w ogóle w tej chwili zatarło i na przykład te emerytury zrównane, bo one nie zostały jakoś obniżone drastycznie, one zostały zrównane, no stały się po prostu jak gdyby wyrazem jakichś drakońskich kar dla ludzi, którzy działali przeciwko opozycji, wręcz no, na którymś tam ze spotkań Donald Tusk obiecuje że te krzywdy zostaną naprawione, więc żyjemy, krzywdy w cudzysłowie, więc żyjemy no w jakiejś wywróconej do góry nogami rzeczywistości. Grzegorz Surdy.
Znaczy jeszcze wrócę do tego czasu po 4 czerwca i o tych krzywdach, które dzisiaj spotykają ubeków, bo to Ubecja przydzielała paszporty. Ja miałem oczywiście i z tym się pogodziłem, że do 4 czerwca nie mam paszportu, miałem zakaz, nie mogłem wyjechać, mogłem w jedną stronę wyjechać, w ogóle emigrować i tyle. Ale złożyłem wniosek, dostałem zaraz na początku czerwca zaproszenie z Uniwersytetu w Genewie na jakąś tam konferencję i chyba z początkiem lipca złożyłem o paszport poparty tym zaproszeniem z Genewy i oczywiście dostałem dalej, mimo że już było po wyborach, teoretycznie już chyba nawet rząd powstaje, jak zapowiedź jest chyba w lipcu, rządu Mazowiecki formuje rząd, dostaje odmowę otrzymania paszportu z uzasadnieniem ważny interes obronny państwa, po prostu ten. I dopiero pisze odwołanie, konferencja miała być chyba we wrześniu, a ja dopiero po odwołaniu w październiku dostaję od Kiszczaka zgodę, nie? Już w końcu października, czyli już po konferencji, po wszystkim, zgodę paszportu, więc już parę miesięcy po wyborach i teoretycznie w wolnej niby Polsce, ale dalej jakby te same praktyki funkcjonują jeszcze i one stopniowo dopiero odchodziły w niebyt.
Piotr Fugiel, a potem pan...
Ja chciałem powiedzieć, że dostrzegłem zmianę po 4 i to tak ona się objawiła tak w zupełnie niespotykanym. Wracając z tej Szwecji, z plecakiem, który miał 30 kilo co najmniej, wyrzuciłem wszystkie ciuchy, większości ciuchów, buty, nie buty, po to, żeby te książki, które dostaliśmy w Malmę od Solidarności Walczącej, zabrać do kraju. Pojechałem tak nie naokoło, bo stwierdziłem, że jeszcze trzeba pojechać do Kopenhagi, że jest okazja, to zwiedzę Kopenhagę. Żeby poruszać się po Kopenhadze, wpadłem na taki dość oryginalny pomysł, mianowicie wymieniłem pieniądze i jakąś tam monetę włożyłem do wózka pod marketem, żeby mieć wózek taki marketowy i na nim położyć plecak i całą Kopenhagę zwiedziłem właśnie z tym wózkiem. Nawet ostatnio mi się przypomniało, że mam taką fotografię syrenki kopenhaskiej i wózek z plecakiem i takie zdjęcie całości. Ale jak wracałem już promem do Świnoujścia, no bo my mieliśmy, to nie pierwszy raz, kiedy przekraczałem granicę z książkami albo z nielegalnymi książkami. Ja miałem taki papierek, który sobie załatwiłem w kole naukowym historyków UJ-u, mówiący o tym, że przewożone przeze mnie książki są na potrzeby naukowe. Raz miałem okazję ten papier wykorzystać i on zadziałał. No celnik jak zobaczył, że tam mnie puścił. Miał wątpliwości, bo dlaczego te książki są wszystkie takie same, ale to tak, bo ja kolegów chciałem obdarować. I pierwszy raz spotkałem się i to było takie wyraziste. Rzeczywiście wychodziliśmy z promu i paszporty tam wszystko, ale nie było celników. Nie, znaczy, absolutnie żaden celnik. Okay. Ja byłem przekonany, że trzeba się będzie tłumaczyć. Przeszliśmy gładko i jakoś tam dojechaliśmy do Krakowa, więc jakaś taka
ale
mała...
Ale formalnie cenzura dalej funkcjonowała.
Nie, oczywiście, że tak.
Profesor Tomasz Gąsowski ma głos. Teraz wracamy do
wyborów.
Wątków. Tak, no troszkę takich wspomnieniowych, ale ponieważ czas galopuje, ja bardzo chciałabym, żebyśmy jeszcze powiedzieli o tych wyborach, w 91 roku i upadku rządu premiera Olszewskiego.
To ja się bardzo streszczę i pominę całą opowieść o organizowaniu tej kampanii wyborczej, a ta perspektywa wyborów obudziła ogromną aktywność u ludzi, którzy, no, powiedziałbym, masowo zgłaszali się do naszej siedziby, oczywiście przy ulicy Manifestu Lipcowego, bo jakżeby inaczej. No i oferowali...
A dla tych, którzy nie wiedzą, to mówimy, że to ulica Piłsudskiego.
Ulica Piłsudskiego. Oferowali pomoc. Czym kto dysponował? Mam samochód, mam znajomych na stacji paliwowej i benzyna, mam dostęp do drukarni, do papieru, do tego, mam czas, mogę chodzić, jeździć i tak dalej, zwłaszcza właśnie na wieś. I to pokazuje ten wielki entuzjazm i nadzieję. I teraz moje wspomnienie wyborów 4 czerwca kończy się 5 czerwca, bo kiedy już tak rano wróciłem do domu, znając już wyniki w moim okręgu, że wszyscy tam oczywiście świetnie wygrali, no jakoś tam odsapnąłem, ale ciągnęło mnie na miasto, żeby zobaczyć, co się dzieje. I dotarłem oczywiście na rynek, no bo jesteśmy w Krakowie, i zauważyłem, że u wylotu ulicy Siennej jest taka grupka ludzi, którzy wyglądało, że dość tak żywo tam dyskutują, i wśród nich wystawała głowa wybranego już posłem Mietka Gila. No i ja tam podszedłem do nich i okazało się, że wszyscy pytali o to samo. To co dziś robimy? Wychodzimy na ulicę, świętujemy, śpiewamy, wieszamy flagi, wieszamy komunistów, a Mietek no, spokojnie tłumaczył, że właśnie 15 minut temu dzwonił do Kuronia i że otrzymał odpowiedź, spokój, cisza, i używam dzisiaj popularnego niekiedy określenia, Polacy, nic się nie stało, idziemy do domu. No to właśnieśmy poszli. No,
to byłaby smutna puenta i mam nadzieję, no, że jednak
niestety,
tak.
Niestety, ale ona tak. Też jakby tłumaczy dalszy ciąg.
A jak mówimy o wolnych wyborach, to pierwsze tak naprawdę wybory to były samorządowe wybory. One oczywiście miały ograniczone i to był maj 90 roku. I myśmy wtedy, właśnie te młode pokolenia, które już widziały z komitetów obywatelskich powstający Front Jedności Narodu, dla tych, którzy nie pamiętają, to była taka formuła, tak zwana społeczna perelowska, koncesjonowana całkowicie, która miała scalać tych, którzy gdzieś tam byli zainteresowani jakimś tam życiem publicznym, ale w ramach właśnie pełnej takiej
ale
reglamentacji.
Ale przechodzimy może do tych październikowych w 90.
Nie, ale powiem, prawda? Bo to jest ważne, że myśmy stanęli wtedy jako niezależnie. Zresztą udało nam się wywalczyć, bo to próbowano zawłaszczyć nazwę Solidarność, bo na naszych listach z tego młodego pokolenia jednak było mnóstwo ludzi zaangażowanych w ruch, mówimy o ruchu społecznym tych lat 80. Solidarności, i była taka próba odebrania nam tego znaczka, bo nazwaliśmy się Blok Wyborczy Młodych Solidarność, i próbowano nam zabrać. Na szczęście Stefan wykazał się odrobiną zdrowego rozsądku i Stefan Jurczak, przewodniczący MKO Małopolskiego, bo myśmy wyszli z Małopolskiego Komitetu Obywatelskiego, jako niezależna lista. I wtedy walec jeszcze tych oczekiwań jakby przewalił właściwie to wszystko, bo jednak Komitet Obywatelski, Małopolski Komitet Obywatelski wziął właściwie całość, poza dwoma indywidualnymi mandatami członków Konfederacji
Czyli
Polski
to jeszcze,
Niepodległej.
Tak, to jeszcze był i entuzjazm, i chęć. Jakie były te
wybory? I pewne zaufanie dla Solidarności.
Tak, zmierzam jednak mocno do jesiennych wyborów w 91 roku. No, które tak się potoczyły, że weszło bardzo wiele bardzo drobnych ugrupowań do Sejmu, co spowodowało trudność ze sformułowaniem rządu, który w końcu zostaje sformułowany przez Jana Olszewskiego, ale niestety no, przede wszystkim bez poparcia Wałęsy. Który z panów? Profesor?
To może ja zacznę w każdym razie. Otóż no, też jakby kontynuując w pewnym sensie ten wątek, Polska była spośród tych krajów, które się teraz wyzwoliły, jak gdyby oswobodziły, krajów dawnych, niedawnych demokracji ludowej, ostatnim, w którym przeprowadzono rzeczywiście wolne wybory parlamentarne.
Pewien paradoks tu się zaczyna.
No więc właśnie widać było, jak ta ewolucja
nawet po Albanii
już hamowała. O przyczynach moglibyśmy tutaj długo debatować, a w związku z tym pominę ten fakt. Ważne jest, że tak było. No i ponieważ te wybory były wolne i był bardzo niski próg wyborczy, w związku z tym no właśnie ten ogromny pluralizm, jak chodzi o obóz do niedawna jeszcze solidarnościowy, w którym krystalizowały się, co było skądinąd rzeczą pozytywną, pewne kierunki o charakterze, powiedzmy, ideowym, mianowicie no, jakaś prawica, jakaś lewica, raczej słaba, no i taki nurt liberalny, z tym, że każdy z nich był reprezentowany...
Dlaczego upada rząd Olszewskiego?
Właśnie, był podzielony jeszcze na różne ugrupowania. No i kiedy w końcu udało się sklecić większość dającą Janowi Olszewskiemu stanowisko premiera, niechcianego przez Wałęsę rzeczywiście, ten zaprezentował odmienny od dotychczasowego kierunek polityki. Mianowicie orientację polityczną i militarną na zachód i całkowite zerwanie właściwie dotychczasowych, mocno ciągle nas wiążących więzi z Rosją.
Kierunek na Unię Europejską.
Unia i NATO.
I NATO. Oczywiście.
Wtedy po raz pierwszy zaczęto mówić.
I o dekomunizacji, która stała się do pewnego stopnia gwoździem do trumny.
Dekomunizacja, która pojawiła się w momencie, kiedy rząd Olszewskiego już się chwiał. Już to poparcie, które z trudem tam sklecono, a właściwie no sklecił wokół siebie Jarosław Kaczyński i swojego ugrupowania, chwiało się i wtedy na wniosek posła wtedy Korwina-Mikkego na kolanie właściwie napisano ustawę lustracyjną i przekazano jej wykonanie na ręce ministra spraw wewnętrznych Antoniego Macierewicza.
I
bardzo szybko zespół, który tam pracował pod kierunkiem Piotra Wojciechowskiego, sporządził listę. To nie była lista powszechna. To było po prostu sprawdzenie, że tak powiem, postaci z od góry, licząc od samego prezydenta w dół, wpływowych i posłów, parlamentarzystów.
Jakie były efekty, ponieważ to bardzo istotne, jakie nazwiska się tam pojawiły, Grzegorz Surdy?
Znaczy nie, ja przypomnę o jednej rzeczy, że zapleczem rządu Olszewskiego był wtedy pan profesor Niesiołowski, którego dzisiaj szaleństwa.
Ale proszę, odpowiedzmy na to pytanie, bo to są ostatnie minuty naprawdę.
Nie no, okazało się, że znaczna część funkcjonariuszy państwa z prezydentem na czele okazało się, że była tajnymi współpracownikami organów bezpieczeństwa komunistycznych, więc to jakby pokazało,
w czym tkwimy. I dochodzi do tak zwanej nocy teczek, tak?
Jeszcze mogę wtrącić jeden element. Mianowicie po tym, jak ta lista została dostarczona, ona miała charakter tajny, to znaczy każdy do ręki dostawał zaklejoną kopertę, każdy z uprawnionych. Ukazał się komunikat Polskiej Agencji Prasowej z wypowiedzią Wałęsy, który się przyznawał, że podpisał tam kilka jakichś papierów, po czym ten komunikat zniknął, a w zamian za to doszło do spotkania tych wszystkich, którzy polityków.
Nie, nawet przekazano to oświadczenie do skrytek poselskich i wycofywano
je. Tak. Z Polskiej Agencji Prasowej i znika ze wszystkich mediów jednocześnie.
Tak. Które i ze skrytek posłów również, bo te oświadczenie Wałęsy zostało...
przybrały już wtedy w większości swoich przypadków bardzo, bardzo określony kierunek. Ostatnie słowo do Piotra Fugiela. No to jak te wybory październikowe, jak ta noc teczek pozostała w pamięci? Już starsi trochę, ale wciąż...
Tak. No to było kolejne otrzeźwienie i pozbycie się wszelkich złudzeń i jeszcze raz przypomnienie, że jednak komuniści nie upadli, tylko się dogadali.
Bardzo serdecznie panom dziękuję. No tak naprawdę chyba o tym należy pamiętać, bo po to nam historia, jak mówi tytuł tej audycji, żeby mieć świadomość przeszłości, mieć świadomość tych minionych czasów, bo dzięki temu po prostu wiemy, dlaczego obserwujemy teraz różnego rodzaju zjawiska. Profesor Tomasz Gąsowski, Grzegorz Surdy, Piotr Fugiel byli gośćmi programu.
Dziękujemy.
Po co nam historia, Magdalena Drochomirecka. Bardzo dziękuję i do usłyszenia za tydzień.